środku dnia.
Czy możemy czuć się bezpiecznie, jedząc wędliny i produkty mięsne kupione w sklepie? Wczoraj dowiedzieliśmy się o aferze paszowej. Na nasze stoły trafiło mięso z komponentami do paliwa, napisał o tym portal Onet.pl. Wszystko wskazuje na to, że zwierzęta dostawały pasze zawierające tak zwane tłuszcze techniczne. W sprawie chodzi o wielkie pieniądze, a nielegalnemu procederowi sprzyjają przepisy skarbowe. Siedziba tej firmy znajduje się w Poznaniu, a zakład w Pomorzanowicach w gminie Pobiedziska. Przypomnijmy na początku relację Jacka Kosiaka, który wczoraj sprawą się zajmował.
Podejrzaną karmę nieświadomie stosowały bardzo znane firmy z branży mięsnej, a za oszustwem stoją dostawcy komponentów do pasz. To małżonkowie Maciej i Monika J. z Poznania, którzy prowadzą polski oddział niemieckiej firmy Berg und Schmidt. W prokuraturze w Szczecinie usłyszeli zarzut popełnienia gigantycznego oszustwa na kwotę ponad 170 milionów złotych, mówi rzecznik prasowy prokuratury krajowej, prokurator Łukasz Łapczyński.
Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w grupie przestępczej, oszustw co do mienia znacznej wartości, poświadczenie nieprawdy w dokumentach oraz przestępstw karno-skarbowych. Dwie osoby na wniosek prokuratora zostały tymczasowo aresztowane przez sąd na mieniu podejrzanych na poczet grożących im kar obowiązków naprawienia szkody. Dokonano zabezpieczeń majątkowych na kwotę 13 milionów złotych.
To nie koniec śledztwa. Śledczy czekają wciąż na wyniki ekspertyz z próbek pobranych przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną w Poznaniu.
O sprawie dowiedzieliśmy się w zeszłym tygodniu, w momencie, kiedy zostały podjęte działania przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Zostaliśmy poproszeni jako eksperci do towarzyszenia podczas tych działań.
Inspektor Katarzyna Brzęk z Zespołu do Spraw Pasz i Utylizacji.
To są na razie podejrzenia, ponieważ my na tą chwilę nie mamy żadnych dowodów ze strony naszej weterynaryjnej potwierdzających niewłaściwą jakość i bezpieczeństwo tych materiałów paszowych. Próby zostały pobrane, badania nadal trwają. Jeśli chodzi o te substancje niepożądane, dokładnie niedozwolone, to Inspekcja Weterynaryjna cały czas prowadzi monitoring pasz i między innymi właśnie to są takie kierunki, gdzie sprawdzamy zawartość dioksyn, zawartość polichlorowanych bifenyli, zawartość metali ciężkich, zawartość pestycydów, azotynów i to są te substancje niepożądane. Są określone poziomy bezpieczeństwa, powyżej których niestety one nie mogą występować w paszach.
Mechanizm domniemanego oszustwa mógł być bardzo prosty. Tak zwane tłuszcze techniczne są tańsze oraz co ważne podlegają innym stawkom VAT, komentuje prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski.
Sam nasz fiskalizm polega na tym, że jest różna wysokość opodatkowania, wysokość stawki VAT-u. Jest to obłożone pewnymi akcyzami. Te akcyzy są mniejsze dla produktów technicznych niż dla celów spożywczych. Kwestie tutaj różnicy w cenie zakupu tego komponentu stanowi nieraz nawet kilkukrotną wartość. I w związku z tym to stanowi pokusę jednak.
Nawet małe dawki niewłaściwych substancji w paszach mogą odkładać się w mięsie i podrobach, a później trafić na nasze stoły.
Akumulacja tych szkodliwych substancji, ona następuje w wątrobie i wątróbki drobiowe, które są używane też u nas do pasztetów, też kulinarne, to jeżeli za dużo jemy, to możemy ta akumulacja również przedostać się do organizmów ludzkich.
W rolnictwie co jakiś czas zdarzają się podobne afery. Obecnie w ocenie niektórych rolników nielegalnym procederom sprzyja zamieszanie za wschodnią granicą i spory przepływ przez Polskę ziarna z Ukrainy.
Afera ta dotyczy aż 66 zakładów w całej Polsce. Grupa Stern Wywiol wydała oświadczenie w sprawie śledztwa prokuratorskiego dotyczącego jej polskiej spółki zależnej, informuje Polska Agencja Prasowa. Spółka oświadczyła, że padła ofiarą domniemanych działań przestępczych ze strony niektórych pracowników polskiej spółki zależnej Berg & Schmidt Polska z siedzibą w Poznaniu. Obecnie w spółce toczy się śledztwo prokuratorskie w sprawie podejrzenia o stosowanie w produkcji pasz dla zwierząt fałszywie deklarowanych tłuszczów płynnych. Śledztwo skierowane jest przeciwko dwóm menadżerom polskiej spółki, która zatrudniła łącznie 10 pracowników. Ta polska spółka w ramach całej grupy w Europie, ona sprzedaje oleje płynne. Produkty te były głównie zamawiane przez polskich klientów. Jeśli zarzuty śledczych zostaną potwierdzone, będzie to oznaczało, że poprzez przestępcze działanie doszło do złamania surowych wytycznych i wewnętrznych procesów kontroli jakości obowiązujących w grupie Stern Wywiol. Takie działania nie jest w żaden sposób tolerowane i bezwzględnie narusza surowe zasady i procedury kontrolne grupy, czytamy w tym oświadczeniu. No i teraz jest, proszę Państwa, pytanie, czy to, co my jemy, to, co my kupujemy codziennie w sklepie, no to po takiej aferze, to czy powinniśmy jednak coś pomyśleć sobie, że może jednak coś jest na rzeczy, bo to jest kolejne zaskakujące, proszę Państwa, że Główny Inspektorat Weterynaryjny wydał oświadczenie, to jeszcze wczoraj było, fakt na temat wykorzystania tych kwasów tłuszczowych o przeznaczeniu technicznym. Wyniki uzyskiwanych badań monitoringowych pasz za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia dzisiejszego wskazują na bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa pasz. Czyli nikt nie zauważył, że coś z tymi paszami jest nie tak. To też daje do myślenia. Proszę Państwa, w naszym studiu doktor inżynier Tomasz Szablewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z Katedry Zarządzania Jakości Bezpieczeństwa Żywności. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, jak pan to odczytuje? No, że tu dowiadujemy się, że były użyte nieprawidłowe oleje do produkcji tych pasz, a tu się okazuje, że wszystkie pasze są zgodne z normami i właściwie nie wiadomo, po co ta burza.
No to rzeczywiście jest problem. Musimy chyba jednak poczekać na dokładne rezultaty jakichś zewnętrznych jednostek, które takie badania przeprowadzają. Trudno tutaj na podstawie tych informacji i oświadczeń de facto cokolwiek wyrokować. To prawda, dodatek takich olejów technicznych no, jest niedopuszczalny. To takich procederów właściwie być nie powinno. Jeżeli takie były, to jest to naganne.
A technologicznie na czym to polega? Znaczy, jak rozumiem, że do paszy tak dodaje się oleje w jakimś celu, żeby one były bardziej kaloryczne?
Tak, tak. No to raczej one są też nośnikami różnego rodzaju substancji, ale to o kaloryczność też chodzi, o wiele innych elementów. Natomiast no, one są niezbędne. To już pomijając, tak jak i w naszym żywieniu człowieka, tak w żywieniu zwierząt jest to potrzebne. I rzeczywiście, jeśli były stosowane te niedozwolone kwasy, czy tam tłuszcze ciekłe, to nie, to jest to naganne, tak być nie powinno. Jesteśmy tym, co jemy, to jest jasne. Zagrożenia mogą się przenosić od surowców przez półprodukty do nas, na nasze dzieci i tak samo dla nas. Natomiast my też nie wiemy do końca, czy rzeczywiście te tłuszcze techniczne były zanieczyszczone jakimiś wysokimi poziomami tych, nie wiem, chociażby dioksyn, czy jeszcze czegoś innego, co może tam się znajdować i zagrażać nam wprost. Wobec tego może być też tak, że te badania, które inspekcja przedstawiła, są prawdziwe, no bo jeżeli ten tłuszcz wyjściowo nie był zanieczyszczony, no to de facto zagrożenia nie było, choć stosowanie, tak jak mówię, jeśli one żywe rzeczywiście miały takie, jeżeli to rzeczywiście miało miejsce, no jest naganne. Tak być nie powinno, są to niedopuszczone do obrotu w tym kontekście surowce, więc myślę, że trudno będzie nam rozstrzygnąć, gdzie jest prawda. Musimy chyba troszkę poczekać na wyniki, rezultaty jakieś śledztwa czy badań niezależnych chyba jednostek.
I rozumiem, że tutaj różnica polega na tym wyłącznie, że te pasze różnią się tym, że pasze polane olejem technicznym są tańsze dla tego, kto sprzedaje. Natomiast oni oczywiście sprzedawali to jako pasze legalne z olejem, który nie jest olejem
technicznym. Ten komponent też jest po prostu tańszy. Więc myślę, że jeśli doszło do takich nadużyć, no to prawdopodobnie chodziło o ten zysk, tak, który pojawił się gdzieś tutaj, czy mógł się pojawić z użyciem tego jakby tańszego też surowca. Tego nie wiemy, więc myślę, musimy spokojnie poczekać.
61 865 4654. Dzisiaj są Państwo bardzo zainteresowani, bo kolejka już jak do mięsnego w latach 80. Panie Marcinie, witam, dzień dobry.
Dzień dobry. No więc rodzi się teraz tak kilka pytań. No pan już trochę tutaj powiedział, że jakoś strasznie na nasze organizmy to chyba nie wpłynie. No ale teraz, no i tak, czy jest, no tak, czyli to nie jest do wykrycia, prawda, jak są, bo są badania, prawda.
Znaczy jest do wykrycia, powyżej jakiegoś poziomu, domyślam się.
No ale teraz Sanepid co jakiś czas robi badania, tak, bierze sobie partię na przykład, nie wiem, no szynki, jakiś tam, nie wiem, kawałek krówki, no i badają, tak, jaki skład ma to mięso, prawda.
No panie Marcinie, bo tu jeszcze warto podkreślić, że to były pasze, czyli te pasze były najpierw zjedzone przez te zwierzęta, gdzie nastąpiło kolejne rozrzedzenie tego.
Tak, właśnie o tym mówię. Ja sobie zdaję sprawę, że po prostu te krówki i świnki i inne tam owieczki były karmione. jakby paszami o obniżonej wartości. Tak, no bo ten olej tam był jakiś spożytki. No, czy tam no, nieodpowiedni.
Wartości pewnie
tak?
miał
no,
dobre, nie... tylko no, pytanie, czy nie za dużo było czegoś, co mogłoby nam zaszkodzić. O tak powiem.
No właśnie, no właśnie chciałem się to dowiedzieć. No tak, no ale no, no, nigdzie nie wyszło to badanie. Żadna stacja sanepidu, czy nie wiem, kto bada żywność i dopuszcza ją dalej na rynek. No nie wiem, czy to sanepid jest, czy jest jakaś inna instytucja, która to robi. No to jest moje pytanie, czy kto się tym zajmuje i po drugie, no to jak to badała, no to i nie wyszło nic, no to nie wiem, czy jest na to tam tutaj, no jedynie oszustwo, tak, no to już są odpowiednie służby, które się tym zajmą, a jak to nie ma jakiegoś wpływu na nas, jak nie wiem, w tych wszystkich badaniach, tabelach nic nie wyszło złego dla nas, no to teraz powstaje pytanie, no czy jest o co tutaj robić wojnę. Oprócz tego, jeśli chodzi o wojnę pod tytułem, że nam to zaszkodzi, jako ludziom, zjadaczom mięska, czy tylko po prostu ludzi, którzy dopuścili się tego solidnie uwalić i pozamykać. No i tyle. I
to też chodzi o pieniądze, panie Marcinie,
no tak,
bo
ale no,
czy to moje pieniądze, tam były 160 no, ja, milionów złotych.
Okej, okay, rozumiem, no tak, no rozumiem, oczywiście, no ale to oni zarobili, jak gdyby rzeczywiście cena mięsa nie spadła, bo zaczęli karmić gorszą jakością pasz, ale wydaje mi się, że takich sytuacji w tym kraju jest o wiele więcej i nie chodzi na pewno tylko o paszę. Większość zup chińskich z Radomia i innych rzeczy ma takie składniki, żebyśmy oszaleli, jak gdybyśmy się o tym dowiedzieli. Także myślę, że powstaje tylko najważniejsze pytanie tego całego programu, to jest jak nam to zaszkodzi, zwykłym zjadaczom mięska, miłośnikom steka i w ogóle.
Panie Marcinie, myślę, że to nie jest spisek wegańskich jakichś organizacji. Pozdrawiam pana bardzo serdecznie. I pytanie do naszego gościa, zanim pan Stanisław z kolejnym telefonem, panie doktorze. Czyli w takim razie pytanie, jak te kontrole wyglądają? Kto może kontrolować w ogóle firmy produkujące żywność?
Tutaj trzeba też wyraźnie powiedzieć, że kontrola w Polsce no, jest naprawdę dobrze zorganizowana. Ona jest wieloinstytucjonalna i jest taki podział, że surowce, produkty pochodzenia zwierzęcego są kontrolowane przez inspekcje weterynaryjne. Tutaj to właściwie w odpowiedzi na pana pytanie naszego słuchacza, z kolei pozostałe produkty i restauracje stołówki to jest w gestii sanepidu. Cały eksport podlega pod główny inspektorat sanitarny. Jeszcze są poszczególne inspekcje jakości handlowej i tak dalej, i tak dalej. I to jest jakby z jednej strony w idei dobre, ale w praniu to chyba się troszkę jednak nie sprawdza, bo gdzieś jak widzimy, od lat zresztą postuluje się, zresztą w zeszłym roku był taki raport NIK-u, bardzo szeroki, bardzo dokładna analiza tutaj, my też braliśmy w tym udział, pokazująca, że ta kontrola to jakby, no niby to wszystko działa, niby jest okej, ale sugeruje się jednak, żeby to scentralizować, żeby powstał jeden urząd do spraw bezpieczeństwa żywności, który gdzieś kompleksowo by to wszystko dla nas, dla naszych, dla konsumentów pracował.
A w Europie tak jest właśnie?
To bardzo różnie. To bardzo różnie. Generalnie w większości jednak jest jedna to instytucja zamierzchna. I gdzieś my postulowaliśmy tam w tym raporcie NIK-u można to znaleźć bez problemu w sieci, że postuluje się jednak, żeby to było scentralizowane. Czy te substancje mogą nam zagrażać? Mogą nam zagrażać oczywiście, jeśli by się pojawiły. Tak jak tutaj słyszeliśmy wypowiedzi służb, przekroczeń w żywności jako takiej nie było tych substancji, które, bo badania były wielokierunkowe.
No, nawet w tych paszach nie było.
Wydaje się, że
weterynaryjny podał, że w paszach tego nie znaleziono.
Być może, że to jest kwestia w dużej mierze po pierwsze tej nieuczciwości, jeżeli taka była, że no nie można zastępować podstawowych komponentów pasz tańszymi odpowiednikami, które się do tego nie nadają, nie są temu przeznaczone. No to jest naganne, to jest przestępstwo. No jeżeli to rzeczywiście tak było, to nie powinno. To pewnie śledztwo to wyjaśni. Natomiast no jeżeli rzeczywiście brania tych różnych słów nie alarmują, nie ma tam przekroczeń, bo z zagrożeniami chemicznymi jest niestety tak, że trudno jest nam je wyeliminować, bo to często surowce po prostu są zanieczyszczone i to, co możemy zrobić, to na przykład bardziej nie zepsuć tego produktu. Stąd mój apel. Może jedzmy mniej żywności przetworzonej. To jest to, co my możemy, klienci i konsumenci, zrobić, to kupujmy żywność mniej przetworzoną. ale wiemy, że w codziennym naszym życiu trudno jest nam gdzieś uniknąć jakichś...
Ale to co, znaczy, że mam kupować łopatkę i kiełbasę sam robić, tak?
No, pewnie nie będzie to nam tak łatwo na początku i trzeba dysponować sporą ilością wolnego czasu, żeby się tak zajmować. Nie da się tego wszystkiego pogodzić, dlatego no, jesteśmy trochę skazani na to, żeby kupować żywność taką, jaką nam producenci oferują, ale my jako konsumenci też mamy swoje prawa. Jeżeli ktoś z nas zauważy jakąś nieprawidłowość, mamy, jak najbardziej jesteśmy uprawnieni do tego, żeby do tych służb, nie wiem, wysłać maila ze zdjęciami, z naszymi uwagami. Wtedy te urzędy mają urzędowy czas na odpowiedź, na kontrole interwencyjne, więc my jako konsumenci też nie jesteśmy tak do końca bezbronni, chociaż rzeczywiście nie jesteśmy w stanie jakby sensorycznie na przykład wykryć takich zagrożeń, o jakich tutaj mówimy. Tego nie widać.
Jedząc szynkę, moje kubki smakowe są w stanie wyczuć być może nadmiar soli, nadmiar jakiegoś czegoś gorzkiego na przykład.
Jeżeli się pojawia rzeczywiście smak gorzki, to jest to smak taki ostrzegawczy, bo gorzka może być kawa, ale już wędliny niekoniecznie. Ser pleśniowy. Ser pleśniowy też może być gorzkawy, lekko w zależności, ale generalnie to są drobiazgi. Natomiast to, co my możemy zrobić, to spójrzmy na opakowanie, czy jest szczelne. Spójrzmy na datę przydatności do spożycia. Nie kupujmy kota w worku, bo to możemy zrobić jako konsumenci. No a reszta to już jest kwestia służb nadzoru i tego, jak one działają. A trochę działają w utrudnionych warunkach, to też jest prawda.
61-8654-654. Pan Stanisław, a zaraz później pan Andrzej. Dzień dobry.
No, dzień dobry, witam serdecznie. Słuchając pana doktora, to tak odnoszę wrażenie, że pan doktor występuje jako adwokat tej firmy, bo chyba, nie wiem, kilkanaście razy powtarzało się, jeśli to miało miejsce.
No, panie Stanisławie, no bo tak jest, dlatego że nie ma żadnego wyroku.
Są aresztowania, panie redaktorze, są aresztowania.
Zatrzymania, tak, aresztowania, ale nie ma żadnego wyroku, który mówi, że tam doszło nieprawidłowości.
Ale jak to nie, skoro stosowano nie ten produkt, który należało, no to doszło.
Ale to
no
trzeba to udowodnić w sądzie, panie Stanisławie. No my się trzymamy pewnej etykiety.
Mówić, jeśli doszło, jeśli są aresztowania, to jest oczywiste, jasne.
Nie, areszt nie jest, proszę pana, karą w polskim prawie.
A czy nie mówię o karze, tylko o tym, że miało to miejsce i podważanie tego, czy miało to miejsce, czy nie miało, to mi się wydaje nie na miejscu zupełnie. Miało miejsce, nie byłem na
szkodliwość. Panie Stanisławie, nas obowiązuje prawo prasowe, jeżeli ktoś tak nie jest skazany wyrokiem, nie możemy o nim powiedzieć, że popełnił przestępstwo. Chyba że pan chce osobiście, to proszę bardzo, ale wtedy proszę się liczyć z tym, że ktoś panu
może wypowiedzieć
sprawę cywilną.
I w swoim imieniu i żadnym innym. Co do kontroli organów, że tak powiem, kontrolnych, sanepidu, WIOŚ-u i innych, to ja w swoim życiu przeszedłem wiele kontroli. Jak te kontrole wyglądają, to byśmy mogli osobną audycję zrobić i byłby to temat taki, że właściwie nie ma kontroli. Generalnie nie ma kontroli. Kto ma pieniądze, ten kontrolę sobie załatwia bez żadnego problemu. Trzecie, jestem ciekaw, czy te produkty szły na rynek niemiecki, bo skoro to jest niemiecka firma i produkowała takie, że tak powiem, tanie komponenty, no to prawdopodobnie powinna przynajmniej połowa tego produktu iść na rynek niemiecki. Jeśli nie szła na rynek niemiecki, tylko wszystko rozchodziło się na rynku polskim, no to dla mnie już jest jasne i oczywiste, że właściciele tej firmy doskonale wiedzieli, co robią i na czym zbijają pieniądze, a teraz spychanie to na dwie osoby z kierownictwa, że to oni się dopuścili, no to wygląda troszeczkę śmiesznie. I poza tym, no, jeśli tam są pestycydy, jeśli tam jest wszystko, co najgorsze, no to przepraszam, no, ale to musi być szkodliwe. A po trzecie, dlaczego ten techniczny komponent sprowadzany jest tańszy jak ten, który idzie do żywności? Mi się wydaje, że powinno być odwrotnie. To, co idzie do żywności, powinno być tańsze, a to, co idzie do przemysłu czy do innego, powinno być droższe. I wtedy opłacałoby się ten dobry produkt wprowadzać do przemysłu, a nie zły do żywności. No coś jest na głowie postawione.
Może coś w tym jest, panie Stanisławie, bo olej do samochodu kosztuje chyba więcej niż olej do smażenia, jak się kupuje.
No
bardzo, bardzo dziękuję. Natomiast w przypadku tych pasz tak prawdopodobnie nie jest. No bo skoro te pasze techniczne, te oleje techniczne były tańsze, no to, to ktoś po prostu na tym zrobił interes, to wyłącznie tak.
Trudno wyrokować. Ja też nie, dlatego zawsze tutaj ostrożnie trzeba się wypowiadać w tej kwestii, dlatego że no nie, jeżeli rzeczywiście nikomu niczego jeszcze na razie nie udowodniono tak wprost i nikogo nie skazano, no trudno tu mówić. Na razie możemy rzeczywiście z tych informacji domniemywać, że jest taki problem. I to jest bardzo ważny głos, tak naprawdę.
I dlatego ta audycja dzisiaj.
Tak, oczywiście. Bo to są sytuacje naganne, tak być nie powinno. Ten komponent jest tańszy, to jest tańszy odpowiednik, nieprzeznaczony do tego celu i koniec i kropka. To nie powinno mieć miejsca, niezależnie od tego, czy on był bezpieczny, niebezpieczny, wszystko jedno. On nie był dedykowany do produkcji żywności i już. Czy pasz, bo to od pasz zaczynamy. No ale de facto produkcja aż jest objęta bardzo podobnymi wymaganiami, jeżeli chodzi o produkcję żywności. Tam też obowiązują standardy takie same, jak w produkcji żywności, bo tam obowiązuje system HACCP, czyli taki system zarządzania bezpieczeństwem. Tam są realizowane dobre praktyki, czy wytwarzania, czy higieniczne. I nie ma, znaczy nie powinno dochodzić do takiej sytuacji, bo też to jest też bardzo ważne, że w przemyśle, a szczególnie tym zaangażowanym w przemysłu, czy w przetwórstwo produktów pochodzenia zwierzęcego, to dość mocno zaangażowany jest tak zwany system identyfikowalności. Podstawy tego systemu wymagane są jako tako prawnie i już. Natomiast system identyfikowalności jest system dobrowolnym i on polega na tym, że szczególnie w tym przypadku, że wszystkie informacje od początku do końca przemieszczają się razem od surowca do produktu. Także my jesteśmy w stanie odtworzyć od produktu, skąd były na przykład surowce.
Ale mówi pan, że to jest dobrowolny system?
To znaczy na pewnych etapach dla pewnych produktów te elementy z tego systemu są wymagane. Szczególnie jeżeli chodzi o produkcję żywności pochodzenia zwierzęcego. A sam system jako taki jest dobrowolny, ale mówię, te elementy są dzisiaj tak naprawdę stosowane i wymagane, o tak. Ale elementy tylko, tak? Więc da się odtworzyć te historie.
61 865 4654. Pan Andrzej, dzień dobry.
No, dzień dobry, witam. No cóż, no z tego co słyszę, no to w sumie dokładnie nie wiadomo, czy te pasze, które no, były stosowane do karmienia tych przeróżnych zwierząt jadalnych, były produkowane w oparciu o te oleje czy te tłuszcze pochodzenia no, nieprawidłowego, tak to określę, bo się na tym nie znam. Bo do końca tego nie wiadomo, prawda?
No tak przynajmniej na razie
jest podejrzenie.
Tak, bo prokuratura na razie takie
zarzuty postawiła. No jest podejrzenie, ale to podejrzenie się znikąd też nie wzięło, prawda?
No, tak.
To nie jest tak, że sobie przyszedł pan prokurator do tej firmy i powiedział, słuchajcie, mi się wydaje, że wy robicie coś nie tak. Więc tak mi się wydaje, że ktoś to musiał zrobić jakieś badania, stwierdził, że tam były jakieś nieprawidłowości i no i na tej podstawie ci ludzie, no bo jeżeli został zastosowany areszt, no to już jest jakaś grubsza sprawa.
A ja myślę, panie Andrzeju, że to wyszło troszkę inaczej, że coś się musiało w papierach chyba jednak nie zgadzać. Dlatego, że jak ktoś produkuje paszę, a kupuje olej techniczny, no to być może... Ja przepraszam, że tak...
No ja rozumiem, jasna sprawa.
Tak
no, ale
na chłopski rozum, bo...
Ale znowu z drugiej strony, no olej techniczny, jaki olej techniczny? No chyba nie ropa taka, którą się leje do zbiorników samochodów, prawda?
To by pachniało, tak.
To by trochę pachniało, no więc no... To jest taka sprawa nie do końca, że tak powiem, wyjaśniona, ale jeżeli by się to okazało prawdą, no to wtedy faktycznie jest skandal, no nie z tej ziemi, dlatego że no ludzie to jedzą, kupują, w szczególności w tych różnych takich no marketach, gdzie to mięso jest kupowane, no jak gdyby po jakichś cenach takich jak najtańsze mięso, tak bym powiedział, nie? Z masowej jakiejś produkcji. Ja pamiętam taki film kiedyś, taki no, dokumentalny o tym, jak się produkuje kurczaki w Stanach Zjednoczonych. Tam jest taki numer 21, numer 21, to jest kurczak u nich, nie? Mhm. I te kurczaki biedne są hodowane tam na stojąco, w ogóle się nie ruszają, a jedzą własne odchody, nie? I stosowane są tam jakieś hormony wzrostu, że one po 3 tygodniach te kurczaki już są gotowe do, że tak powiem, uśmiercenia. Tam jedzą, tak? No.
Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za telefon. Zanim przejdziemy do kolejnego słuchacza,
Jeżeli można. A jeżeli by się okazało, że faktycznie, że to jest prawda i że to ci ludzie też, no to oprócz zarzutów polegających na, no, kolokwialnie mówiąc, na oszustwach, no to jeszcze należałoby zastosować artykuł 160 bodajże, ja się na karnym prawie nie za bardzo znam, ale to jest artykuł 160, że o narażenie...
Wprowadzenie zagrożenia dla zdrowia i życia.
Tak, życie, tak, dokładnie.
Panie Andrzeju, dziękuję bardzo i myślę, że to wszystko przed nami. Natomiast do naszego gościa mam pytanie o te normy, bo tutaj słuchacz wspomniał o Stanach Zjednoczonych. Wiemy, że Unia Europejska ma określone normy, my do tej Unii należymy, czyli musimy się ich stosować. Wiemy też, że część tego ziarna pochodzi z Ukrainy, gdzie normy Unii Europejskiej nie obowiązują. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o, może nie cały świat, bo wiadomo, że tutaj, ale to powiedzmy cywilizowane kraje. Czy one się mocno różnią od siebie, jeżeli chodzi o normy żywności?
To trudno mi tak naprawdę wyrokować, bo no rzeczywiście tych krajów, z których komponenty importujemy, no może być wiele. One pewnie różnią się troszkę. No też właśnie po to powołane są służby do kontroli importowanych komponentów paszowych, żeby w naszym interesie o to dbały. Ja tutaj też nawiążę do tego, co pan powiedział nam słuchacz, że z tego, co ja zrozumiałem w artykule, to tam chodziło też troszeczkę o to, że ten olej po prostu w firmie zyskiwał inną etykietę, że on był przyjmowany jako olej techniczny, a nagle wychodził jako ten dodawany taki bezpieczny komponent dedykowany do pasz. I tu jakby cały ambaras chyba o to właśnie się jakby rozchodzi. No, rzeczywiście jest to naganne, że takie coś nie powinno trafić do sprzedaży. Jeśli zaś chodzi o opiekę i o kurczęta, bo to ten komponent, te pasze były przede wszystkim dla kurcząt dedykowane, z tego co ja tam przeczytałem, to rzeczywiście my jesteśmy dużym producentem drobiu. To jesteśmy naprawdę największym producentem w Europie drobiu. Produkujemy tego dużo i takich standardów, jakich nam słuchasz, to chyba raczej już dzisiaj nie ma. Ja akurat zajmuję się o tych stojących kurczakach. Myślę, że ja takiego czegoś nie widziałem, a byłem na wielu fermach, bo robię tam też, współpracuję z tymi ludźmi, robię tam badania sam, bo zajmuję się zarządzaniem bezpieczeństwem żywności i interesują mnie szczególnie właśnie surowce, jak to się przekłada, higiena produkcji, bo jestem mikrobiologiem, jak to się przekłada na nasze bezpieczeństwo jako konsumentów. I byłem na wielu fermach i jakichś takich praktyk nie zauważyłem, szczerze powiedziawszy. Też musimy wziąć pod uwagę, że bezpieczne, zdrowe zwierzęta, to też my jesteśmy, właściwie to jest w interesie tych producentów, od tego trzeba zacząć, że ja zauważyłem, że ci ludzie dbają o to, no bo zdrowe zwierzęta nie potrzebują weterynarza i tak dalej, i tak dalej. One szybciej rosną, nie ma z tym problemu. Fakt. To hormonów u nas nie wolno stosować. Do pasz wolno stosować... Nie. Zacznijmy od czegoś innego. Stosowane są kokcydiostatyki, ale to nie jest to do końca to samo. Tak, antybiotyki traktowane są jako stymulatory wzrostu, natomiast to jest zakaz stosowania, więc od tego zacznijmy. Jeżeli takie są stosowane, no to jest zabronione. To jest wbrew prawu.
Piłem kurczaka i było napisane, że bez antybiotyków.
No, ryż też nie ma glutenu. Więc to są takie chwyty, które rzeczywiście gdzieś tam się pojawiają. Jeżeli rzeczywiście są stosowane, to jest to nielegalne, od tego zacznijmy. Więc ten postęp, hodowlany postęp spowodował, że one rzeczywiście, te kurczęta, rosną w wieku 42 dni, one są gotowe już do uboju, tak od pisklęcia jednodniowego i nawet jeszcze szybciej niektóre potrafią rosnąć, więc...
Jak na drożdżach chyba.
Ale to jest zawsze kompromis. Weźmy pod uwagę, że takie mięso przez ten krótki okres chowu kosztuje tyle, A już wołowina kosztuje więcej, no bo to jednak dużo, dużo więcej czasu potrzeba, żeby... No więc to jest zawsze pewien kompromis, ale żywność musi być bezpieczna.
Panie Ryszardzie, dzień dobry, witamy.
Dzień dobry. No, pan tu mówi, że doktor, że ta żywność musi być bezpieczna. Wiemy, jaka jest. Tak naprawdę dzisiaj to jest tak. Kto ma pieniądze, ten ma władzę. Jakiś dziadek włoży co nieco do komina i nie ten dym leci, to zaraz się leci i mu karę daje. A takie wielkie właśnie firmy są stosowane, mogą robić co chcą i tak naprawdę mamy inflację i każdy urzędnik chce żyć. No i dlatego później wychodzi to, jak wychodzi.
No to pan sugeruje, że korupcja jest, tak? Wszechobecna.
Korupcja była, jest i będzie. To tam, a im inflacja większa, tym większa korupcja. Bez przesady. Każdy chce żyć. Nikt nie chce sobie buzi odjąć, tak? Urzędnicy mało zarabiają, a każdy ma dzieci na wychowaniu i studia, wszystko tak naprawdę wszystko kosztuje.
Czyli panie Ryszardzie, tak. Nasze wątroby wszystko wytrzymają pana zdaniem, tak?
Nie wytrzymają, ale my nic nie zrobimy tak naprawdę. Unia, wie pan, Unia ma jakieś tam są nakazy, a teraz co? Jak to firma niemiecka, wiemy, kto rządzi Unią. Unią rządzi Niemcy, rządzą.
No akurat to był poznański oddział tej firmy, a ta firma się odcięła w tej chwili właśnie od tego poznańskiego oddziału.
No,
i.
Ale wie pan, no co mają zrobić? Jeżeli ten pan wcześniej tu jakiś słuchacz powiedział, jeżeli to tylko szło na polski rynek, a nie poszło na zagraniczny rynek, to ta firma matka dobrze o tym wiedziała, tylko się wszyscy wypinają wtedy. Pamiętajcie, jak się coś stanie, my umywamy ręce.
Panie Ryszardzie, dziękuję i witam pana Krzysztofa. Radio Poznań, dzień dobry.
Pan mówił o tym odnośnie służb, które są w różnych krajach i różnie funkcjonują. Tak się składa, że akurat myślę, że dopóki się nie ujednolicy pewnych służb, no akurat byłem na stypendium w Stanach i wiem, jak to wygląda w Ameryce. Tam jest FDA, które jest w każdym zakładzie jest, i to jest instytucja, która jest zewnętrznie opłacana, natomiast każdy zakład musi tej instytucji wskazać miejsce, gdzie się będzie znajdowała i ona nadzoruje produkcję. Oczywiście są, tak jak państwo powiedzieliście, różne standardy dopuszczania substancji, konserwantów czy innych związków, które powiem tak, dopóki myśmy nie weszli do Unii, mieliśmy znacznie wyższe standardy żywnościowe. Z chwilą jak weszliśmy do Unii, one zostały, nazwijmy to troszeczkę ujednolicone, czyli no, zostały złagodzone. Następna sprawa to jest to, że jak pan powiedział, jeżeli sprowadzamy półprodukty, czyli ziarno z krajów pozaunijnych, to nie mamy w ogóle kontroli do końca nad tym, jeżeli nie jest to dostawca, nazwijmy to zaufany, o którym coś więcej wiemy. Także tutaj myślę, że przykład sprzed paru lat w Niemczech, gdzie jajka ekologiczne sprzedawane po ponad 1 euro w sklepach typowo ekologicznych okazywało się, że pochodziły z ferm, które też były paszone prawie że odpadkami. Wyszła wielka afera i także mamy świadomość, że Niemcy, które są olbrzymim krajem, gdzie lobby konsumenckie jest niesamowite i tam firma, że tak powiem, zginie w wyniku tego, że lobby konsumenckie w opisie w czasopismach czy w różnego rodzaju periodykach, że z tej firmy nie kupujemy, bo używa takich czy innych związków, tylko to jest kwestia tego, że to my musimy stworzyć w tym kraju również silne lobby konsumenckie, które no podparte oczywiście badaniami i jakimiś laboratoriami, które są przez to lobby opłacane, będzie funkcjonowało na rynku i będzie w tym układzie straszakiem dla potencjalnie nieuczciwych producentów, tak? A nie możemy
Panie
mówić,
Panie Krzysztofie, właśnie dlatego dzisiaj ta audycja i dlatego rozmawiamy właśnie o tym problemie, mimo że to jest właściwie w samym początku, bo gdyby to wykryto w mięsie, no to byśmy, to by znaczyło, że służby działają nieprawidłowo, bo tak, przegapiły pewien etap.
Tak, natomiast tak jak pan tutaj zauważył, jest kilka wątków, ponieważ jest prawdopodobnie różnica w akcyzach. Jak przypuszczam, na olejach, który był technicznym, olej spożywczy, to są niestety, ale sprawa jak zawsze tkwi w pieniądzach. W związku z tym, tak też ileś lat temu była afera melatoniny, gdzie dodawano dla mleka dla niemowląt. W związku z tym wtedy niestety w Chinach rozstrzelano iluś prezesów firm. Nie mówimy o tego typu skali represji, natomiast my musimy pamiętać o tym, że niestety, ale w poszukiwaniu jakichś tam niegodziwego zysku może się zdarzyć. Natomiast nie chciałbym uogólniać, bo tak jak pan powiedział, nie mamy do końca dowodów, a nie zmienia to faktu, że powinniśmy się po prostu być bardziej uczuleni i mimo wszystko szukać jakichś konsumenckich tutaj, że tak powiem, lobby, które byłoby bardziej zwarte i potrafiło, no, niestety przykład niemiecki, potrafią firmy przejść praktycznie tylko na aromat aromaty naturalne, ponieważ tam już dzisiaj aromatów syntetycznych czy tak zwanej deluxarii nomenklatury naturalno-identycznej już nikt nie używa. I to jest tylko kwestia nacisku konsumentów na to, że my to chcemy.
Na przykład glutaminian sodu, czy udział olejów palmowych w Norwegii na przykład jest zakazany w ogóle.
No, to się zgadza. To dlatego, jest kwestia świadomości pewnej, tak? Że my płacimy, owszem, więcej na końcu za produkt finalny, ale on nie będzie zawierał substancji X, Y, Z.
Bardzo dziękujemy, panie Krzysztofie.
Lub będzie zadzierał je w ilościach znacznie mniejszych niż to jest kwestia niestety świadomości. A to, co również pana gość powiedział, że no niestety mięso drobiowe, czy tego chcemy, czy nie, cykl produkcji jest tak krótki i wykorzystujemy to, że część społeczeństwa, będąc skromnie, no nie zawsze może dobrze, że tak powiem, swoimi możliwościami zawiaduje. Nie mnie oceniać, tak? Ale to jest kwestia niestety świadomości i zamożności z tym idącej. Myślę, że świadomość jako pierwsza, a zamożność jako druga, bo nie zawsze jedno z drugim musimy wiązać, nie? Bo można żyć skromnie, a świadomie. Nie? Także pozdrawiam i powodzenia.
Dziękujemy bardzo. Panie doktorze, jeszcze odnośnie tych widełek, bo tutaj słuchacz wspomniał o tym, że przed wejściem Polski do Unii Europejskiej te normy w Polsce były wyższe. Jak to wygląda rzeczywiście z tymi normami? Mówimy o dodawaniu tak zwanej chemii do żywności, czyli różnych azotynów, tak, czy tam konserwantów.
One zawsze były stosowane. To nie jest tak, że to jest wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej nagle zaczęliśmy stosować azotyny. To jest sposób konserwacji żywności bardzo, bardzo daleki nam. Jednak to jest wszystko prawda, że dodaje się i tak dalej. Jednak no my oczekujemy, że to będzie dodane. Tak naprawdę nikt z nas nie kupi szynka, która nie była zakonserwowana azotanami, azotynami, nie jest szynką. To jest zwykła pieczeń po prostu. Ona będzie szara, nie będzie piękna, krucha, różowa i tak dalej, i tak dalej. Więc azotany, azotyny kształtują smak, zapach, ale przede wszystkim, i o tym zapominamy tak naprawdę trochę, cel dodawania azotanów, azotynów był taki, żeby zabezpieczyć nas przed Clostridium botulinum, czyli laseczkami jadu kiełbasianego. Bo tylko to jest najbardziej skuteczne tak naprawdę metoda utrwalenia surowego mięsa. Od tego zacznijmy, bo można to spasteryzować, można sterylizować, ale dodatek azotanów, azotynów zabezpiecza surowe mięso przed rozwojem patogennych, chorobotwórczych bakterii.
Czyli mówiąc krótko, gdybyśmy tej chemii nie mieli w żywności, to byśmy mogli natrafić na o wiele gorsze rzeczy, bo po jadzie kiełbasianym to się bardzo źle kończy. Chyba,
tak? No tak, oczywiście, no botulizm to jest śmiertelna tak naprawdę choroba i tutaj no to paraliż jest mięśni po prostu oddechowych i lepiej, żeby tego nie było. I właśnie tam, gdzie to jest taki trend, że jak próbujemy odejść od tych wypraktykowanych trochę też już przez setki lat metod utrwalania żywności, to nagle pojawiają się inne zagrożenia, albo to tak jak ze szczepionkami. Nie szczepimy się na przykład na odrę, to nagle pojawia się problem z odrą. I tutaj jest dokładnie to samo. Gdzieś pojawiają się jakieś takie słuchy, żeby tego nie robić i tak dalej, ograniczać. Na naszym wydziale też robi się różnego rodzaju badania, żeby ograniczać azotany, azotyny. My o tym myślimy, nie lobbujemy tak za żadnym producentem. A może zastępować jakieś naturalne źródła, gdzie są azotany, azotyny, a nie bezpośrednio te sole właśnie. Ale trochę bez nich nie jesteśmy w stanie żyć bezpiecznie. To niewątpliwie tak to jest. I tak mówienie wprost o tym, że to no jest to chemia, tak to prawda, ale jesteśmy od niej trochę zależni. Nie da się przetrzymywać surowego mięsa bez zabezpieczenia. Oczywiście można je mrozić, ale jest to taka metoda, która jest wykorzystywana od wielu, wielu lat. I jeżeli, znaczy wszystko w umiarze, tak? Ja jestem też zwolennikiem wszystkiego po trochu i no pewnie nie jesteśmy w stanie tego do końca uniknąć, gdybyśmy sami gotowali w domu i nie konserwowali żywności. To nie, no ale to wiemy, że to nie jest taki prosty temat.
I ostatni telefon w dzisiejszej audycji. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Prosimy bardzo króciutko już teraz.
Dobrze, tak powiem tak krótko. Jakieś, nie wiem, 8 lat temu w Poznaniu można było otrzymać takie darmowe gazety Metro. 8-10 lat temu mieliśmy taką wiadomość tam na jednej ze stron, że czekolady niemieckiej firmy, nie pamiętam jakiej, były też zanieczyszczone tłuszczem technicznym. I pamiętam, że bardzo mało to było nagłośnione, z wyjątkiem tej gazety. I robiłem w takim środowisku zawodowym research, kto się w ogóle o tym wie. No to w ciągu tygodnia praktycznie nikt nie zdawał sobie z tego sprawy. To był okres, tak powiedzmy, listopada. No już tak zaczynały się zakupy świąteczne, hurtem się kupowało takie rzeczy i no było to tam napisane w tej gazecie, ale nagłośnione nie było w ogóle. Pamiętam to jak dzisiaj, to było z 8-10 lat temu. To tyle, dziękuję.
Bardzo panu dziękuję. Proszę państwa, nasza audycja dobiega końca. Bardzo państwu dziękuję za udział w tym programie, za państwa telefony, naszemu gościowi także. Na koniec jeszcze takie może małe pytanie. Czy w tej chwili, bo mówił pan o tych różnych eksperymentach, które są przeprowadzane, jeżeli chodzi o stosowanie chemii w żywności. Czy, no, tak wszyscy się boimy tej chemii w żywności, no, ale z drugiej strony to tak jak pan mówił, jad kiełbasiany, to ja dziękuję bardzo. Mm-hmm. No właśnie, na ile my jesteśmy w stanie takimi naturalnymi sposobami zabezpieczyć się przed bakteriami, przed jadami różnego rodzaju, rzeczami, po których możemy być bardzo chorzy?
To bardzo ładnie pandemia nam pokazała. Takie praktyki, na przykład dezynfekcji rąk, albo, no nie wiem, idziemy do restauracji i przed, zanim usiądziemy, żeby na przykład nie tylko brudną ścierką wytarto nam, albo roztarto to, co tam było, tylko żeby to umyć, zdezynfekować. To są takie często bardzo proste zachowania higieniczne, które gdzieś my, nie wiem, wchodząc do domu, niosąc zakupy, zaczynamy od umycia rąk, a nie wkładania do buzi tego, co nam tam wpadnie.
Panie doktorze,
ja widziałem nieraz, jak ludzie próbują w marketach albo na straganach jedzą winogrona, tak jak po prostu wyjęte, bo chcą spróbować, bo to dotyczy owoców na przykład. No, ja tego nie robię, bo ja sobie zdaję sprawę, że nie wiem, kto tego dotykał, nie wiem, kto to miał, jeżeli stosowane były na przykład nawozy organiczne, typu obornik i tak dalej, no to tam też może być wszystko.
Trzeba umyć.
Więc po prostu trzeba do tego podejść ze zdrowym rozsądkiem.
A mięso płukać przed obróbką?
O, to są różne szkoły. Ja powiem, jak ja robię, ja zawsze myję, więc... ale też jest taka tutaj krąży w naszym środowisku takich mikrobiologów, że ta woda potem zanieczyszcza zlew i tak dalej, No tak, wymieniajmy. Ale na przykład tą gąbeczkę, którą myjemy naczynia, no trzeba wymieniać raz na jakiś czas. Można ją na chwilę włożyć do mikrofali, żeby się podgrzała przy okazji, kiedy jest mokra. Więc
Albo
polać wrzątkiem, więc to się da zrobić. A my jako konsumenci, chcę tylko nawiązać, mamy siłę i rzeczywiście powinniśmy reagować na wszystkie nieprawidłowości. My konsumenci tak samo.
Doktor Tomasz Szablewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Żywności. Dziękuję panu bardzo za gościnę w naszym studiu, a państwu za udział w audycji. Zapraszamy jutro także po 12:15. Wojciech Chmielewski, do usłyszenia.